Bardzo serdecznie witam zgromadzonych braterstwo, naszą chrześcijańską młodzież oraz nasze dzieci, sympatyków i gości, którzy się przybili na tę konwencję słowami naszego Zbawiciela. Pokój wam. Pan Jezus, jak Pan to sugerował, pozostawił nam bardzo wiele nauki i lekcji. Są one dla nas bardzo treściwe i potrzebne. Czytając je, możemy podziwiać ich piękno, ale też za każdym razem zauważamy coraz to głębsze myśli, jakie Pan w nich zawarł. Zamierzyłem, aby dzisiejsze nasze rozważania były dla nas taką refleksją. I zaczerpniemy je z jednej przypowieści naszego Pana, która zapisana została przez ewangelistę Mateusza w 22 rozdziale, począwszy od 1 do 14 wersetu. I nazwałem nasze rozważania słowami, jakie wypowiedział Pan w tej przypowieści: przyjacielu, jakoś tu wszedł. Najpierw przypomnijmy sobie ten zapis. A odpowiadając, Jezus zasiął im rzekł podobieństwa, mówiąc: podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który sprawił wesele synowi swemu i posłał sługi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. Znowu posłał insze sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto obiad mi nagotował, woły moje i co było karnego pobito. I wszystko jest gotowe. Pójdźcież na wesele. Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego. A drudzy, pojmawszy sługi jego, zelżyli i pobili je. To gdy król usłyszał, rozgniewał się, a posławszy wojska swoje, wytracił on mordercę i miasto ich zapalił. Wtedy rzekł sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Przecież idźcie na rozstaja dróg i kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. Wtedy wyszedłszy oni słudzy na drogi, zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli, złe i dobre, i napełnione jest wesele gośćmi. A wyszedłszy król, aby oglądał goście, obaczył tam człowieka nieodzianego szatą weselną. I rzekł: przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej? A on zamilknął. Wtedy rzekł król sługom, związawszy nogi i ręce jego: weźmijcie go, a wrzućcie do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Człowiek król przygotowuje wesele dla swojego syna i wysyła swoje sługi, aby zaprosili gości na to wesele. Jak czytaliśmy, to podobieństwo dotyczy Królestwa Niebios. A więc dotyczy, jak mniemamy, duchowej fazy Królestwa, która będzie się składała, jak czytamy w objawieniu w 14 rozdziale, 144 tysięcy. I ta przypowieść opisuje nam sposób przygotowania owych 144 tysięcy jako oblubienicy dla baranka, jako oblubieńca. Określonego w przypowieści, że on jest synem króla. Bóg przygotował zaproszenie na wesele. Pan Jezus to potwierdził, gdy powiedział: kogo ojciec nie pociągnie, ten do niego przyjść nie może. Zaproszenie zostało wystosowane w przypowieści 3 razy. O pierwszym czytamy w 3 wersecie, o 2 w 4, a o 3 zaproszeniu mówi werset 9. Te 3 zaproszenia pokazują nam braterstwo 3 części tego samego powołania. Pierwsze zaproszenie na wesele, aby się stać oblubienicą, zostało przedstawione do narodu izraelskiego. Pan Bóg pierwsze zaproszenie przedstawił temu narodowi, możemy powiedzieć, że od bardzo dawna, od samych początków dziejów tego narodu. Bóg dał im prawo zakonu na górze Synaj, które miało przygotować właśnie ten naród na przyjęcie Mesjasza. Potem poprzez proroków informował ich o swym zamiarze uczynienia takiej uczty weselnej. Jan Chrzciciel i jego uczniowie nawoływali: głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę dla Pana, prostymi czyńcie jego ścieżki. Wezwanie to Pan Bóg przez okres 3,5 roku misji Pana Jezusa kierował do narodu izraelskiego. Pan Jezus zapraszał ten naród, zapraszał nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Jak wiemy z historii biblijnej, bardzo niewielu ludzi przyjęło to zaproszenie, a ewangelista Jan w 1:11 napisał, że Pan Jezus na świecie był, ale świat go nie poznał, pomimo że do swojej własności przyszedł, do swojego narodu, a właśnie jego nie przyjęli go. Werset 4 mówi, że później drugi raz znowu Bóg posyła inne sługi. Tymi sługami byli powołani przez Pana apostołowie, którzy mieli za zadanie tłumaczenie tym samym zaproszonym, jak mówi nam przypowieść, czyli tym samym ludziom, co przedtem, temu samemu narodowi izraelskiemu, że nastąpiła specjalna, ostateczna chwila, chwila dla tego narodu, że wszystko już jest przygotowane. Uczta weselna jest przygotowana, bydło moje i co było karnego, pobito, pokazuje nam to, że Pan Jezus złożył swoje święte życie za grzech Adama. Cena okupowa została dostarczona, że droga do tego, aby się można ubiegać o miano gościa weselnego, już została otwarta. To drugie zaproszenie, ta specjalna chwila, to czas szczególnej łaski dla narodu izraelskiego, to koniec 70. tygodnia łaski, o którym napisał nam prorok Daniel w 9 rozdziale, w 24 wersecie, który trwał około 3,5 roku po śmierci naszego Pana. Ale co? Przypowieść mówi, że jeden zajął się pracą na roli, zdobywaniem ziemskich celów, zaszczytów, przyjemności, drugi odszedł do kupiectwa swego, do interesów swoich, do polityki, a jeszcze inni z tego narodu to pozabijali posłańców króla. Niektórych uwięzili, poczuli się tak pewni siebie i bezkarni. To nawoływanie, to tłumaczenie, że wszystko jest przygotowane, zachwyciło bardzo niewielu. A tych niewielu, którzy przyjęli to zaproszenie, to czytamy o nich, że Bóg dał im tą moc, aby się stali synami Bożymi. Przypowieść opisuje, że król taki obrót sprawy bardzo się rozgniewał. Posłał na ten naród swoje wojska i wytracił tych mordeców, a miasto ich, Jerozolimę i ich rząd zniszczył. Tak podaje historia, że w latach 70. dokonała tego armia rzymska. Wtedy rzekł król sługom swoim: wesele jest przygotowane, ale po dwakroć zaproszeni ci sami goście nie chcieli przyjść, nie chcieli przyjąć zaproszenia. Więc rozkazał iść na rozstaje dróg poza naród izraelski i zaprosić po raz trzeci kogokolwiek znajdą. Z tego zaproszenia skorzystali poganie. Począwszy od Korneliusza, który to jako pierwszy z pogan uwierzył, przyjął Chrystusa i skorzystał z tego zaproszenia, aż do dzisiaj my wszyscy, jako pochodzący z pogan, korzystamy z tego zaproszenia. Werset 10 mówi, że w ten sposób sala została napełniona gośćmi, dobrymi i złymi. Potem wszedł król na inspekcję, aby oglądać gości i zobaczył tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. To powołanie wieku Ewangelii objęło bardzo różnych ludzi. Apostoł Paweł napisał w 1 Liście do Koryntian 1:26: przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej to niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. Dlatego przypowieść mówi, że w tej sali znaleźli się goście różni, dobrzy i źli. Można by zapytać, gdzie jest to miejsce, w którym król dokonuje przeglądu gości? Uważam, że ten przegląd gości nie może mieć miejsca po zmartwychwstaniu, bo tam do stanu duchowego nie może wejść nikt, kto by zdjął z siebie szatę. Więc wygląda na to, że pod tym miejscem, gdzie przebywają zaproszeni goście weselni, odziani w szaty usprawiedliwienia i starający się wciąż jeszcze przygotować do wesela, to są to nasze zbory. Są to nasze zbory, gdzie mamy społeczność z sobą i społeczność z naszym królem. Gdzie dany został nam czas, aby jeszcze lepiej przygotować nasze charaktery oraz starać się o to, aby wypracować pieczęć na naszych czołach, czyli lepsze zrozumienie i Boga, i Jego planu. Nasza społeczność to szczególne miejsce. Została ona pokazana w namiocie świadectwa w pierwszej sali, to jest w świątnicy świętej. W sali tej, w której obecnie znaleźliśmy się, panują wspaniałe warunki. Ta sala to świątnica święta, do której weszliśmy przez usprawiedliwiającą nas krew naszego Pana. Otrzymaliśmy od naszego Pana szatę usprawiedliwienia, czystą, białą, świętą, która przykrywa nasze wszystkie winy i upadki. To dzięki niej Pan Bóg, Król z naszej przypowieści, patrząc na nas, widzi nas czystymi i bez grzechu. W pomieszczeniu tym możemy korzystać ze wspaniałego światła złotego świecznika, w którym upatrujemy ducha oświecającego nasze pojmowanie głębokich rzeczy Bożych. I jeżeli właściwie oceniamy to światło oraz zrozumienie Bożego planu, to będzie to nas motywowało do naszego rozwoju, naszego charakteru i będzie to też naszą pieczęcią na naszych czołach. Blask tego świecznika symbolizuje nam święte oświecenie duchem prawdy. Ale to oświecenie nie dzieje się w cudowny sposób, lecz każdy musi się sam o nie starać. W tej sali znajduje się również stół z chlebami. Możemy tam z niego korzystać. Karmić się słowem prawdy, chlebem żywota i to wielkie dzieło karmienia, budowania i wzmacniania tych wszystkich, którzy starają się, aby wejść do duchowego stanu, odbywa się aż do dzisiaj. W tej sali mamy też złoty ołtarz i szczególną łaskę wolności korzystania z niego. Gdy nasze ofiarowane ciała przedstawione jako kadzidło spotkają się z ogniem różnych życiowych doświadczeń, powoduje to miłą wojnę, jaka unosi się przed tron Ojca. Również dobra nasza służba, nasze uwielbienie dla Boga, nasze dobrowolne posłuszeństwo, to wszystko przynosi miłą wojnę, która poprzez ofiarę Pana Jezusa, naszego kapłana, unosi się ze złotego ołtarza i wchodzi aż poza zasłonę i jest bardzo miłą dla Boga. W tej sali, w której obecnie znaleźliśmy się, panuje światło jasnego zrozumienia boskiej prawdy na czasie. I Bóg obiecał i osobiście dopilnowuje tego, aby panowały w niej warunki umożliwiające przyozdobienie się i przygotowanie naszych charakterów, by nadawały się one na ucztę weselną. Ale pomimo tak wspaniałych warunków będących w tej sali i pomimo tak dogodnych okoliczności, przypowieść mówi, że znajdzie się klasa ludzi, która została pokazana tutaj przez jednego człowieka, którzy znieważą króla i zdejmą z siebie szatę. Gdy król zobaczył tego człowieka, to logicznym było zapytać go, jak to jest możliwe, aby się w tej sali znalazł człowiek bez szaty. I król tak go zapytał: przyjacielu, jakoś tu wszedł? Jakim sposobem tu wszedłeś? Człowieku, zastanów się, dzięki czemu tu możesz wejść. Przecież tym warunkiem wejścia było i jest nadal posiadanie szaty weselnej. Pomyśl nad tym, co zrobiłeś. Przecież wiesz, że aby być w społeczności z Bogiem, to musisz mieć na sobie szatę Chrystusowych zasług, która jest koniecznym warunkiem otrzymania łaski, a ty tej szaty nie masz. Człowiek ten czytamy, że on nie miał. Był świadomy tego, że aby skorzystać z zaproszenia i wejść do społeczności z Bogiem, żeby znaleźć się w tej sali gościnnej i korzystać ze światła, ze zrozumienia wydarzeń obecnego czasu, to warunkiem było i jest nadal posiadanie szaty, a on ją z siebie zdjął. Człowiek ten nie miał się jak bronić. Wiedział, że jest inny. Dlatego on nie miał. Wtedy rzekł król, zwiążcie mu nogi i ręce i weźmijcie go, a wróćcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zęby. Pan Jezus tą przypowieść dał, jak rozumiemy, dla naszej nauki i myślę, że możemy wyciągnąć wiele nauki cennej właśnie z tych słów. Czytając, zastanowiły mnie te słowa, przyjacielu, jakoś tu wszedł. Dlaczego król w stosunku do tego człowieka, który pozbył się szaty usprawiedliwienia, użył słowa przyjacielu? Przecież innym razem Pan Jezus drzewo, które nie rodziło owocu, to co zrobił? Przeszkł. Sługa, który nie pracował, ale zakopał talent, usłyszał słowa od naszego Pana. Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że jest srogi, wiedziałeś, że żnę, czego nie posiadł, a inaczej zrobiłeś. Dlaczego w tym miejscu człowieka, który pogardził szatą usprawiedliwienia, zdjął ją z siebie, Pan nazywa jeszcze przyjacielem? Czy to nie za dużo? A może za mało? Bo przecież wszyscy, którzy usłuchali zaproszenia i weszli dzięki zasługom naszego Pana Jezusa do tej sali, to Bóg nazywa synami. Tak napisał apostoł Paweł w liście do Galacjan 3:26. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Więc kto to jest przyjaciel? W Ewangelii Jana 15 rozdziale od 12 do 14 wersetu czytamy słowa Pana, które powiedział do apostołów. To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jaką ja was umiłował. Większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno gdyby kto duszę swoją położył za przyjaciółmi swoim. Wy jesteście przyjaciele moi. Zwróćmy uwagę, kiedy? Jeśli czynić będziecie cokolwiek ja wam przykazuję. Już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, lecz was nazwałem przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. Czy według tych słów Pana, człowieka, który pogardził szatą usprawiedliwienia, można jeszcze nazwać przyjacielem, skoro nie czyni wszystkiego, cokolwiek Pan mu przykazał? Według tych słów nie powinno się go już nazywać przyjacielem. Słowo przyjaciel w polskim brzmieniu ma bardzo szerokie znaczenie. Przyjaciel to człowiek żyjący z kimś w przyjaźni, okazujący komu lub czemu swoją sympatię, mający skłonność do czego, zwolennik, miłośnik, protektor. Apostoł Jakub pisze w 2 rozdziale, 23 wersecie, że w ten sposób również wypełniło się pismo, które mówi: Abraham uwierzył Bogu i to właśnie poczytano mu za sprawiedliwość. I dlatego też został nazwany przyjacielem Boga. To możemy jeszcze zrozumieć, że Abraham został nazwany przyjacielem, ponieważ uwierzył Panu Bogu. Ale zauważmy, że gdy Judasz przychodzi w nocy ze zbrają do Pana Jezusa pojmać go, to Pan Jezus używa tego samego słowa i pyta go tak samo. Czytamy w Ewangelii Mateusza 26:50. Ale mu rzekł Jezus, przyjacielu, na coś przyszedł. Czy Judasz przyszedł czynić, co Pan mu przykazał? I dlatego Pan nazywa go przyjacielem? Tak też możemy powiedzieć. Bo przecież Pan powiedział przed chwilą do Judasza, co masz czynić, czyń rychle. I dlatego nazwał go przyjacielem. Ale myślę, że nie dlatego. Słowo przyjaciel w tym miejscu wydaje mi się mało pozytywne. Osobiście, gdybym wiedział, że ktoś przychodzi odebrać mi moje życie, nie przeszedłby mi przez moje gardło słowa przyjaciele. Jaki więc sens, jaką naukę zostawił nam Pan Jezus, wypowiadając słowa przyjacielu jakoś tu wszedł? Kto jest naszym przyjacielem? Czytałem tłumaczenie słownika, że żyjący z kimś w przyjaźni, okazujący komu lub czemuś swoją sympatię, mający skłonność do czegoś. Ale dzisiaj rano witałem się z wieloma braćmi i nikt nie przywitał mnie słowem przyjaciel. Witaj przyjacielu. Tylko wszyscy witali mnie, pokój ci bracie. Salomon powiedział w 17 rozdziale, 17 wersecie. Wszelkiego czasu miłuje przyjaciel, a w ucisku stawia się jako brat. Czyli miano brat jest czymś więcej jak przyjaciel. Musimy znaleźć powód, dla którego Pan Jezus nazywa tego człowieka przyjacielem. I myślę, że takich powodów możemy znaleźć co najmniej dwa. Pierwszy z nich to kiedy Pan nasz mówił te słowa do apostołów, że już was więcej nie będę zwał sługami, ale przyjaciółmi, to wydarzenie miało miejsce w czasie przed śmiercią naszego Pana. I w czasie, gdy apostołowie nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego, nie zostali spłodzeni, bo to spłodzenie otrzymali dopiero w 50. dniu po zmartwychwstaniu Pana. I dlatego Pan Jezus nie mógł jeszcze nazywać ich synami, tylko przyjaciółmi. Król nie nazywał ich synami, ale przyjaciółmi. Tak czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, a 12 wersecie. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Najpierw trzeba przyjąć Pana, uwierzyć w Jego krew, być usprawiedliwionym z wiary, potem poświęcić swoje życie na służbę Bogu i wtedy, gdy się znajdziemy w tej sali, możemy być w dowód przyjęcia naszej ofiary przez Pana Boga, spłodzeni z Ducha Świętego. Wtedy zostajemy usprawiedliwieni usprawiedliwieniem do żywota. Stajemy się rozwijającymi się nowymi stworzeniami. I to właśnie spowoduje, że już dalej nie jesteśmy przyjaciółmi, ale synami Bożymi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 8:13 też to wyjaśnia. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, to co? To ci są synami Bożymi. Taka jest myśl, że od tego czasu, gdy Bóg uznał naszą ofiarę i prowadzi nas swoim duchem, w ten czas to dopiero uznaje nas za swoich synów. Dlatego myślę, że człowiek, który zlekceważył szatę usprawiedliwienia, zdejmując ją z siebie, to automatycznie stracił już swoje synostwo. I król naszej przypowieści nie nazywa go już synem, ale nazywa go przyjacielem. Drugi dowód jest taki, że słowo przyjaciel w Nowym Testamencie zostało przetłumaczone na język polski z dwóch różnych słów. W przypadku słów Pana Jezusa cytowanych z Ewangelii Jana 15:14 do apostołów, że wy jesteście przyjacielem moim, oraz w 28 jeszcze innych miejscach Nowego Testamentu słowo przyjaciel zostało przetłumaczone ze słowa filios. To jest pozycja konkordancji 5384. Co znaczy? Kochany, drogi, miły. Przyjaciel lub przyjaciółka. W tym znaczeniu słowo to ma bardzo pozytywny wydźwięk. I w takim tonie Pan zwraca się do apostołów. Wy jesteście kochani, drodzy, mili przyjaciele moi, jeżeli czynić będziecie cokolwiek ja wam przekazuję, jak czytaliśmy. Natomiast w przypadku naszej przypowieści oraz słów Pana do Judasza jeszcze w dwóch innych miejscach Nowego Testamentu słowo przyjaciel zostało przetłumaczone ze słowa hetakliros. To pozycja w konkordacji 2083, co ma nieco inne znaczenie i oznacza towarzysz, druh, kolega. Te określenia pokazują na mniejszą zażyłość niż tamte. Kochany, drogi, miły. I w takim znaczeniu Pan zapytuje Judasza: towarzyszu, na coś tu przyszedł? Oraz w naszej przypowieści Pan zapytuje: towarzyszu, jakoś tu przyszedł? Król przez te słowa mówi: ty nie jesteś już moim synem. Bo synem byłeś poczytany, dokąd przyjeżdżany byłeś w szafę. A teraz to jesteś tylko towarzyszem tych, co się znajdują w owej sali, bo ty tylko tutaj jeszcze jesteś. Ale już nie jesteś miły, drogi, kochany syn. Dlatego się zgardziłeś szatą usprawiedliwienia, którą dałem ci za darmo, jako warunek, aby trwać w synostwie. I dlatego król nie nazwał tego człowieka synem, ale przyjacielem. W tym drugim znaczeniu, mniej pozytywnie. Czy pamiętasz, jak tutaj wszedłeś? Pytanie, które jest bez wymówek, nie krytykuje tego człowieka, nie pyta go, dlaczego to zrobiłeś, ale bardzo łagodnie, a jednak stanowczo, jakby mu podając jeszcze czas do zastanowienia się, pyta Pan: czy pamiętasz, jakim sposobem tutaj wszedłeś? Człowiek ten o nie miał. Bo co miał odpowiedzieć, skoro dobrze wiedział, że wcześniej wchodząc na tą salę, to spełniał warunek i posiadał szatę usprawiedliwienia. A teraz najwidoczniej ją z siebie zdjął. Przyjacielu, jakoś tu wszedł. Król w tym stanowczym pytaniu daje temu człowiekowi możliwość zastanowienia się nad jego czynami. Mówi: zastanów się, co ty, człowieku, robisz. Czy nie ma ci wcześniejszych decyzji, gdy wstępowałeś na tą drogę? Czy nie ma ci społeczności w tej sali? Czy nie ma ci nagrody życia? Masz teraz jeszcze czas na opamiętanie. W podobny też sposób Pan Jezus zapytał Judasza: przyjacielu, na coś przyszedł? Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co chcesz przez ten czyn osiągnąć. Byłeś przecież apostołem. A teraz pocałunkiem wydajesz Syna Bożego. Czy nie żal ci tego wszystkiego? Masz jeszcze szansę się wycofać. Apostoł Piotr w bardzo podobnej sytuacji, w podobnym doświadczeniu, gdy zatarł się Pana, zachował się zgoła inaczej. I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty znasz, że cię miłuję. Człowiek z naszej przypowieści za nie mówił. Nie skorzystał z możliwości, żeby ratować swoją sytuację, aby zmienić zdanie. Być może nie pozwoliła mu na to jego duma, jego pycha, a może brakowało mu szacunku dla gospodarza, albo zarozumiałość nie pozwoliła mu przyznać racji, że wchodząc tutaj na tę salę miał szacunek. Dlatego spotkał się z bardzo surową decyzją uniemożliwienia mu dalszego wszelkiego działania i wydalenia go z tej sali. Co możemy, braterstwo, widzieć pod pojęciem szaty? Mówiliśmy, że jest to usprawiedliwienie, czyli przypisanie komuś sprawiedliwości Chrystusowej i uczynienie tego kogoś sprawiedliwym w oczach Bożych. Przyjęcie tej szaty przedstawia nam jeszcze coś więcej. Przedstawia nam poświęcenie i ofiarowanie się, by być umarłym z Chrystusem, by cierpieć z Nim, by być ochrzczonym śmierć Jego i pić Jego kielich. Bo tylko w taki sposób ktoś może zdążać w kierunku uczty. Więc jeszcze jest czymś więcej. Ponieważ szata ta nazwana została szatą weselną. A więc oprócz tego, że ona nas usprawiedliwia przed Bogiem, to w tej przypowieści pokazuje, że ten, kto ją zdjął, dostąpił już zupełnego usprawiedliwienia i skorzystał z przypisania mu prawa restytucyjnych. Pan Jezus zastosował za niego swoją ofiarę i stał się Synem Bożym. Więc zdjęcie tej szaty skutkować będzie utratą synostwa. Pan Jezus w tej przypowieści pokazuje nam dwie możliwości, co my możemy zrobić z tą szatą. Pierwsze, albo możemy dołożyć starań po to, aby ją posiadać i wejść na tą salę i przygotowywać się dalej do wesela, aby Pan Bóg, patrząc na nas przez tą szatę sprawiedliwości Chrystusa, mógł nas widzieć czystymi, usprawiedliwionymi i bez grzechu. Albo druga możliwość, o jakiej pisze przypowieść, możemy tą szatę po prostu zdjąć. Dwie możliwości. Czy możemy coś innego z tą szatą uczynić? Nie możemy. Dlaczego nie możemy? Powiedzieliśmy, że szata ta przedstawia nam przypisaną sprawiedliwość Chrystusa. Czy my grzeszni jesteśmy w stanie cokolwiek dołożyć do sprawiedliwości Chrystusa? Nie, my nic dołożyć nie możemy. A czy możemy zaszkodzić sprawiedliwości Chrystusa? Też nie jesteśmy w stanie sprawiedliwości Chrystusa zaszkodzić. Nie możemy jej ani poprawić, ani zniweczyć, ani upiększyć. Ta szata jest wystarczająca. Czysta jest przed Bogiem. Zasługi Pana Jezusa są wystarczające, aby nas usprawiedliwić. Ale apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 7 rozdziale, 1 wersecie napisał nam o innej szacie, co do której mamy obowiązek coś z nią robić. Mając wtedy tę obietnicę, to miłowanie, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej bojaźni Bożej. Apostoł mówi, że mamy dopełniać, bo nam wciąż jeszcze czegoś nie dostaje. Czego? Świętobliwości. Ale jakiej świętobliwości? Swojej. My jako ludzie ziemscy mamy jeszcze cały czas nasze cielesne charaktery, które prorok widzi jako plugawą szatę. I tak napisał prorok Izaja 64:6. Aczkolwiek jesteśmy jako nieczysty, my wszyscy jako szata splugawiona są wszystkie sprawiedliwości nasze. Przecież wszyscy opadamy jako liść, a nieprawości nasze jako wiatr unoszą nas. Dlatego dzisiaj mamy się starać, upiększać, haftować, oczyszczać nie nasze ciała, ale nasze charaktery. Ze wszelkich zmazy ciała i ducha, w bojaźni Bożej, po to, aby kiedyś, gdy otrzymamy przy zmartwychwstaniu nowe ciała duchowe, wolne od grzechu i jakiejkolwiek zmazy, w zupełności zgodne z nową wolą i charakterem rozwiniętym właśnie dzisiaj w czasie próby w tej sali, w tym doczesnym życiu. Po to, abyśmy mogli być wtedy obleczeni w inną szatę, o której napisał objawiciel święty Jan w rozdziale 19, 8 wersecie, gdzie napisał: weselmy się i radujmy oraz oddajmy mu chwałę, bo przyszły zaślubiny baranka, a jego żona przygotowała siebie. I dano jej przyobiec wisior śniący i czysty. Wisior bowiem oznacza czynie sprawiedliwe święty. Również w trzecim rozdziale, 5 wersecie mówi, że kto zwycięży, to będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia jego z ksiąg żywota. Kościół chwale żebraterstwa zostanie przyobleczony we własną szatę sprawiedliwości, sprawiedliwości świętej. Lecz w czasie obecnym ci święci nie mają jeszcze osobistej sprawiedliwości, w której mogliby się okazywać przed tronem Króla, przed tronem łaski, żebyśmy mogli korzystać ze wszystkich przywilejów i zwracać się do Boga Ojcze Nasze. I dlatego musimy przez cały czas korzystać ze sprawiedliwości Chrystusa, z tej symbolicznie przedstawionej weselnej szaty, po to, aby trwać w łasce u Boga i mieć z Nim społeczność. A co wobec tego moglibyśmy widzieć w tym czynie, że ktoś w obecnym czasie zdjąłby szatę weselną? Może nam to przedstawiać dwie zasadnicze sytuacje. Pierwsze to nieuznanie albo odrzucenie wielkiego dzieła naszego Pana, dzieła ofiarniczego, jako jedynej podstawy odkupienia. Na przykład, jeżeli zaprzeczymy nauce o kupie, że jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. I jeżeli nie uznamy, że Pan Jezus był człowiekiem doskonałym, takim samym jak Adam przed grzechem, i że jego śmierć faktycznie była zastępstwem Adama w grobie. Drugim dowodem zdjęcia szaty może być nasza rezygnacja z naszego ślubu ofiarowania się. Bo wiemy, że temu ślubowi to powinniśmy być wierni aż do śmierci. I może się to okazywać w różny sposób. Jeżeli nasze uczestnictwo, tak mówiąc krótko, w kielichu i w chlebie nie ma odzwierciedlenia w naszym życiu codziennym, jeżeli naszego poświęcenia nie wykonujemy w bojaźni Bożej, nie prowadzimy budowy charakteru naszego, albo jeżeli utracimy wiarę w boskie obietnice, apostoł Paweł napisał w liście do Żydów 11:6, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo ten, co przystępuje do Boga, to musi wierzyć, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Dlatego jeżeli zaprzestaniemy korzystania ze światła złotego świecznika, który jest na tej sali, jedynym światłem, możemy też zaprzestać korzystania z chlebów pokładnych oraz z ołtarza. Ale taka sytuacja prowadzi do powątpiewania i do chaosu doktrynalnego. Co z kolei spowoduje, że zacznie się nam zatracać sens naszego ofiarowania. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza 2:15 powiedział, że mamy się starać o to, aby stanąć przed Bogiem godnymi uznania, jako dobrzy pracownicy. I jeszcze apostoł Jakub 1:12 pisze, że błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, to wtedy weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I tą myśl widać właśnie w naszej przypowieści, że tej właśnie wytrwałości w ustawicznym noszeniu szaty temu człowiekowi zabrakło. Jak widać, zdjęcie szaty może nam przedstawiać różne rzeczy, które wiążą się z Chrystusowym usprawiedliwieniem i z naszym ofiarowaniem. Drodzy braterstwo, kiedy poświęciliśmy nasze życie Bogu na służbę, to zostaliśmy obdarowani przez Boga specjalnymi przywilejami. Jako grzeszni, upadli ludzie, przez grzech naszych pierwszych rodziców skorzystaliśmy jako pierwsi z ludzi z usprawiedliwienia. I to nie tylko z usprawiedliwienia warunkowego, tego na dziedzińcu, ale jeszcze z usprawiedliwienia do żywota, przez spłodzenie nas z Ducha Świętego. Jesteśmy uważani za Jego synów, czystych, usprawiedliwionych, poprzez to, że chcemy nosić szatę Chrystusową, szatę usprawiedliwienia, o którą dopóki dbamy i dopóki ją mamy, to gwarantuje nam ona czystość przed Bogiem. Dzięki temu zaproszeniu, dzięki tej szacie weszliśmy w przymierze ofiary z Bogiem. Spowodowało to, że weszliśmy do społeczności z braćmi, do zgromadzeń. Znaleźliśmy się w specjalnym, uprzywilejowanym miejscu, pokazanym w namiocie zgromadzenia jako świątnica święta. Możemy się tutaj rozwijać, korzystać ze wszystkich udogodnień tej pięknej sali, ze złotego świecznika, ze stołu z chlebem, z ołtarza. Powinniśmy zatem oceniać wartość i przywilej, jakim zostaliśmy zaszczyceni. Ale musimy mieć też świadomość, że aby trwać w naszym przymierzu, aby nie zostać usuniętym z tej sali, to musimy się o to starać i spełniać określone warunki. Ponieważ wiemy, że nadszedł czas, gdy król dokonuje inspekcji. Bóg przez obecnego po raz drugi Pana Jezusa jako swoje wykonawcze ramię dokonuje przeglądu gości. Przegląda, czy też wszyscy znajdują się w odpowiednim stanie do królestwa i usuwa tych, co zdjęli szatę. Wiąże im ręce i nogi, ogranicza ich działanie i wpływ. Może ktoś zapytać, jak to jest możliwe, aby ci, co weszli w przymierze z Bogiem i znaleźli się już w miejscu świętym, żeby jeszcze im groziło usunięcie z tej sali? Wydaje się trudnym do zrozumienia, dlaczego ktokolwiek miałby wycofać się z uczestnictwa w cierpieniach i biegu o nagrodę życia. A jednak jest to możliwe. Czytaliśmy w przypowieści, że kiedy wyszli oni słudzy na drogi, to zgromadzili wszystkie, jakie znaleźli. To znaleźli złe i dobre. I napełnione jest wesele gorzkie. Można by też się zastanawiać, czy jest to możliwe. Czy to właściwie jest tak myśleć, aby w miejscu świętych, w świętym, w naszych zgromadzeniach przebywali źli ludzie? Przecież zbój jest święty, napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian 1, 3,17. Jeśli ktoś zniszczy świątynię, świątynię Boga, to zniszczy tego Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. A jednak, jak pokazuje przypowieść, jest to możliwe. To nie znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że tak jest, ale jest to możliwe. Bo tak sugeruje nam Pan Jezus w przypowieści, że znalazł się tam człowiek, który wzgardził szatan. Taką myśl potwierdza nam też prorok Izajasz w 33 rozdziale na 14 wersecie. Zlękli się na Syjonie grzesznicy. Strach zdjął pobudników, mówiących, któż z nas postać się może przed ogniem pożarającym? Któż z nas postać się może przed płomieniem wiecznym? Gdy czytamy tą przypowieść naszego Pana, to zauważamy, że jest ona dzisiaj bardzo aktualna. Nigdy w przeszłości nie było tyle znajomości na temat Pana Boga, na temat Jego słowa, co dzisiaj. Wydaje mi się, że i poświęcający się Panu Bogu na służbę w czasie żniwa wieku Ewangelii jest też stosunkowo dużo. Ale też nigdy przedtem nie istniały tak wyrafinowane złudzenia, które by odciągały od wąskiej drogi poświęcenia i samoofiary, jakie dzisiaj istnieją. W minionych wiekach różnica pomiędzy ludźmi, którzy naśladowali Chrystusa, a ludźmi tego świata była bardziej widoczna, aniżeli jest obecny. Prześladowania też były bardziej proste i bezpośrednie, ale i bracia z tamtych czasów starali się bardziej rozeznawać duchy i za nich zbogacą. Starali się zwracać uwagę na to, co jest czynieniem woli, a co nie jest. W moich uszach często odbija się echo tych słów. I zastanawiam się, czy czasem nie do mnie są one skierowane. Przyjacielu, jakoś tu szedł. Kiedy nasi rodzice, czasem dziadkowie czy pradziadkowie, za prawdę, za Ewangelię, za naukę o okupie Pana Jezusa oddawali swoje życie. Często cierpieli, a nadal wszystko radowali się z poznania i ze zrozumienia tak pięknej doktryny. I z tego, że z łaski Bożej skorzystać mogli z tego zaproszenia, jakie rozbrzmiewało on dziś na rozdrożu. Dzisiaj, chociaż przyznajemy się do testamentów naszych dziadków, to przypowieść nasza pokazuje, że zdarzają się sytuacje, że dla kogoś szatan usprawiedliwienia traci wartość. A czasem jeszcze dzieje się jeszcze gorzej, gdy próbuje namawiać do tego innych. Skutek tego jest taki, że powoduje to podział na tej sali. Jedni się okazują zwolennikami takiego działania, drudzy są oburzeni, a inni wątpią i słabną drogę. Jakie mogą być tego powody? Świat, nauka podsuwa nam coraz to wyższe pseudozrozumienie. Nęci nas coraz to nowymi możliwościami życia i bycia. Nasze ciało walczy z nami o wygodnictwo. Po co ci to? Tak jak napisał kiedyś apostoł Paweł w liście do Filipian w rozdziale 3, a wersecie 18. Albowiem wiele ich chodzi, o których wam często powiadam, a teraz z płaczem mówię, i są nieprzyjaciółmi Krzyża Chrystusowego. A szatan walczy z nami z duchem nowego stworzenia, narzędziem zwątpienia w sens naszej ofiary. I sam to nasze jest, że nie żyjemy w zgodzie z Biblią i z naszym przymierzem ofiary. Oczywiście, że nikt z nas tego nie potwierdzi. Nikt nie przyzna się, że zajmuje szansę, bo każdy z nas jest przekonany, że mój sposób jest najlepszy. To, jak staram się żyć i to, co staram się robić, niezależnie od zdania innych, to jest niezbędne i konieczne do wykonania planu Bożego. Tylko czy nie dobiega nas echo słów Pana Jezusa, Czy pamiętasz, przyjacielu, jakoś tu szedł? Przeczytam kilka zdań z książki pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje, strona 201. Ów proroczy szczegół rozważanej przypowieści, choć nabawa nas smutkiem, wypełnia się na naszych oczach. Dodając jeszcze jedno ogniwo do długiego łańcucha dowodów, potwierdzających aktualność żniwa. Niektórzy z cieszących się obecnie duchowymi łaskami pogardzili szatą weselną i odrzucili ją. Aczkolwiek nadal twierdzą, iż Chrystus jest ich Panem, to jednak zaprzeczają ważności ugody, na mocy której stał się on ich Panem, a oni sami zostali uznani za godnych zaproszenia na wesele. Rzekł wtedy król do służących: związawszy mu ręce i nogi, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Związanie rąk i nóg przedstawia nam ograniczenie czyjegoś działania, tak aby nie mógł nic robić, ani dobrze, ani źle. To spowodowało ograniczenie jego wpływu, jak i możliwość przebywania na tej sali i korzystania z przywilejów, został z niej wyrzucony. Dlatego Pan zwraca się do nas takimi słowami: błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Apostoł również przypomina, że zostaliśmy wyrwani z ciemności do przedziwnej światłości, bo ogólny świat przedstawiony jest jako znajdujący się w ciemności i nie będący w stanie rozpoznać światła prawdy. Jak widać, proszę Państwa, ciemności zewnętrzne mogą być wszędzie naokoło nas i mogą uchronić nas przed nimi tylko posiadanie tej szaty weselnej. Proszę Państwa, tworzymy określoną społeczność. Wszyscy pamiętamy, jakie warunki spełnialiśmy, gdy chodziliśmy na tę salę. Często przy okazji chrztu bracia przypominali o konieczności jadła w usprawiedliwienie. Przypominają nam o pogrzebaniu naszej głowy, o pogrzebaniu naszej woli, o rezygnacji z naszych upodobań na korzyść brata i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są warunki skorzystania z zaproszenia. Wierzę, że jeszcze znajdujemy się w tej sali specjalnej. Ale jeżeli światło świecznika zacznie mi się wydawać niejasne, przestarzałe, jeżeli chleby wydaje mi się, że utraciły swą gamę smaków i już mnie nie zachwycają, również piękno i spójność nauki wydaje mi się mniej ważna, to efektem tego będzie, że ich ołtarz utraci sens w naszym życiu, że służba, ofiarowanie, poświęcenie nie będzie miało sensu w moim zrozumieniu. Ktoś tak napisał, że będzie tak, że nadejdzie taki czas, gdy w Kościele utracona zostanie zrozumienie wspaniałej nagrody Królestwa i uczestnictwa z Chrystusem w boskiej naturze. Zacznie się bardziej zwracać uwagę na dobre uczynki i na moralne życie. Oczywiście, to jest też bardzo ważne. Ale zrozumienie takie jest daleko odbiegające od rzeczywistej oceny przywilejów i nagrody wynikającej z wysokiego powołania. Z tego zaproszenia, jakie Bóg kazał rozgłosić na rozdrożu. Oczywiście, możemy szukać na innym polu. Gdzie indziej. Innych smaków, innego światła. Ale czy znajdziemy tam prawdziwe piękno i całość? Dlatego, proszę bratestwa, abyśmy nie stali się sługami nieużytecznymi. Żeby nie zostały związane nasze ręce i nogi. I żebyśmy nie zostali usunięci z tej sali przez obecnego po raz drugi Pana, abyśmy nie stali się uczestnikami tych, co będą błagać i zgrzytać z powodu zawodu i rozczarowania, to słowa tej przypowieści niech będą dla nas taką refleksją. I niech każą nam się zastanowić. Przyjacielu, jakoś tu wszedł. Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Tymi słowami kończy Pan tą przypowieść. Tak ja kończąc, życzę braterstwu, aby nasze rozważania przyczyniły się do tego, abyśmy zostali ostatecznie naliczeni do wybranych. I abyśmy byli godni wejść na wesele. Tego braterstwu życzę i sam mam taką nadzieję.